Oskar, piszę teraz, w tym momencie dokładnie, piszę książkę o swoich rodzinnych stronach, bo wiesz, kiedyś mi się przydarzyła taka przygoda razem ze znajomymi. To był jakoś 98 rok, 99 chyba. Walczyliśmy z takim koszmarnym, zniekształconym klaunem z innego wymiaru. Ale wiesz co, to przeczytasz, jak już napiszę, to wszystko będzie tutaj w książce. Ale wiesz co, dzisiaj coś innego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś naprawdę fajnym, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest dystrybutor filmu Boogeyman, horroru na podstawie opowiadania Stephena Kinga, mistrza oczywiście grozy. I tak się, to się ogólnie świetnie składa, bo razem jesteśmy fanami Kinga, lubimy bardzo Stephena Kinga, będzie dobrze o nim pogadać, więc oj, sobie pogadamy, bo ten cały Boogeyman zapowiada się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I w tym filmie to, jak u Kinga bywa, opowiada o tam, historia jest o młodej dziewczynie imieniem Sadie, która razem z młodszą siostrą dochodzi do siebie po tragicznej śmierci matki. Ich ojciec Will, czyli wiadomo, bardzo kingowa postać, stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby wspomóc córki, ale ma oczywiście problem z tym kontaktem na poziomie emocjonalnym, na poziomie psychologicznym. I to jest terapeuta z udaną praktyką domową, a nie jest w stanie zupełnie otworzyć się na swoje dzieci i porozmawiać z nimi o tej stracie właśnie druzgocącej matki. I to po prostu rozdziera ich rodzinę. I wtedy, oczywiście znowu jest ten myk czysto kingowy, w ich domu pojawia się tajemniczy nowy pacjent, doktora. Zdesperowany mężczyzna o imieniu Lester, który pragnie wyładować żal po śmierci swoich dzieci jakoś z siebie, właśnie przez rozmowę. I w tym domu pozostawia po sobie jakąś złą obecność, która teraz mieszka gdzieś tam w cieniach i karmi się cierpieniem swoich ofiar. I właśnie Sadie i Sawyer, te dwie siostry, zostają poddane serii przerażających wydarzeń w wyniku właśnie obecności tej nadprzyrodzonej siły w ich domu. I Will nie wierzy im, co też bardzo boli. Właśnie to jest takie też bardzo kingowe. I cała ta sytuacja może zniszczyć rodzinę na zawsze. Film pojawił się w kinach już 2 czerwca, możecie go oglądać. I ja bardzo zapraszam na seans, bo materiał źródłowy to właśnie taka klasyczna kingowa. A tutaj za adaptację odpowiadają jeszcze dodatkowo scenarzyści, m.in. Cicho Miejsca i współtwórca skryptu do Czarnego Łabędzia, więc luks. I pamiętaj, moja książka, I zaraz porozmawiamy o adaptacjach Kinga, ale najpierw jeszcze dopiszę jeden rozdział przynajmniej, bo już w tle słyszę, jak dobija się do moich drzwi maglownica. Do usłyszenia za chwilę. Przestań stukać! O, do zobaczenia, Oskar, za chwilę porozmawiamy.
When there are scary things we don't understand, our minds try to fill in the blanks. Sometimes the best thing to do is to face it. So this light is going to be completely solid like it is right now. Then gradually, it's going to start flashing until it's totally dark. So you can see that there's nothing to be afraid of. Okay? See, that's not so scary, is it? Just you, your sister, and me.
You're doing okay. It's not real. It's okay. It's okay.
It's all just in your head.
Katie, there's something in my room. You believe me, don't you?
There's no such thing as monsters. You need to grow up. I'm serious, Sawyer. I need to be alone.
You're both having these manifestations.
What is this supposed to be?
It's the snake that comes for your kids when you're not paying attention.
You have to listen to me.
Okay. I'm listening.
Sweetheart, let me handle it.
Witam serdecznie w tym naszym specjalnym odcinku poświęconym Stephenowi Kingowi. Z Oskarem w ogóle od dawna chcieliśmy pogadać o Stephenie Kingu i ta okazja, która nam się właśnie tutaj przydarzyła dzięki dystrybutorowi filmu Boogeyman, była absolutnie super. I jeszcze o Kingu mamy w planach pewne rzeczy, bo mamy dużo materiału związanego z Kingiem na Kinga, żeby porozmawiać właśnie o jego filmach, o dorobku, znaczy filmach na podstawie jego książek, jego opowiadań, ale również filma Kinga, bo wiemy, że on też stał się reżyserem i to jest człowiek orkiestra po prostu. Ja się wychowywałem na Kingu, uwielbiam go i zaraz sobie właśnie pogadamy przez pryzmat adaptacji filmowych różnych. I to nie będzie jakieś dokładne prześledzenie wszystkiego, co powstało.
Jest tego za dużo.
Zostało zaadaptowane. To byśmy nigdy, byśmy tutaj siedzieli cały dzień, a nawet byśmy tego nie ugryźli w małym stopniu, więc skupimy się na rzeczach, które lubimy, na takich luźnych naszych wspominkach, nie? To nie jest tak, że nagle wszystkie filmy obejrzeliśmy, o których tu będziemy mówić w tej chwili i będziemy tutaj robić jakieś wielkie omówienie całego dorobku powiązanego z adaptacjami Kinga. Nie, porozmawiamy sobie o rzeczach, które pamiętamy, jak je pamiętamy, czemu je pamiętamy przede wszystkim i czemu King działa na ekranie, albo momentami czemu nie działa, bo to też się bardzo często zdarzało, nie? I to jest wszystko właśnie przed premierą, już w czasie premiery, bo teraz mamy w kinach Boogeymana, na którego zapraszam, bo to opowiadanie, na którego podstawie jest Boogeyman ze zbioru Nocna Zmiana, mojego ulubionego, to jest pierwszy zbiór opowiadań Stephena Kinga i ten jest absolutnie najdziwniejszy i to opowiadanie, ono jest podstawą tej dziwności, która tam jest i która się przelała na wszystkie rzeczy w dorobku Kinga. Więc tak, mamy Boogeymana w kinach, zapraszamy, a my sobie teraz porozmawiamy o filmach. Jakie masz podejście do Kinga ogólnie? Zacznijmy na początek.
Różne, bo jednocześnie adaptacje jego twórczości. Przede wszystkim to jest człowiek, który napisał tyle książek, opowiadań, wszystkiego w życiu.
Pisze cały czas,
cały czas
nie?
Pisze
rok
jeszcze,
w rok.
Właśnie, więc to nie tak, że to się skończyło. Że jakby powiedzieć, jakie masz podejście do Kinga, no musiałbym być fanatykiem Kinga, czyli czytać wszystko, co pisze, żeby móc podejść do tego. Umówmy się. Nie widzieliśmy nawet, żaden z nas nie zna pewnie połowy jego twórczości na tę chwilę.
Ja mogę znać.
Chyba, że już naprawdę lubisz. Ja na pewno nie znam. Bo jakby to nie ma takiej opcji. Powiedzieć, że połowę to i tak jest...
U mnie zupełnie serio. King jest jednym z trzech moich ulubionych pisarzy w życiu. No. Obok Steinbecka i Philipa Dicka.
Ale jednocześnie jest to autor, którego dzieła, z małymi wyjątkami, pogadamy o tym, co działa, kiedy nie działa, ale bardzo często bardzo łatwo się adaptują. Z tego powodu, że on, mówi się o tym, że on jest mistrzem grozy. Umówmy się, nie wszystkiego, że to wiele jego filmów, które najlepiej się przyjęły, wcale nie były horrorami, to od tego zacznijmy. Ale po drugie, nawet w momentach, kiedy jest groza, ona zawsze działa w taki specyficzny sposób, w której bohaterowie bardzo szybko stawiają czoła często temu zagrożeniu. W bardzo wielu horrorach dopiero koło finału dochodzi do tego momentu, w którym bohaterowie mogą jakoś tam sobie poradzić z przeciwnością. Natomiast u Kinga, i będzie to w przypadku jednego z filmów, o którym będziemy dzisiaj mówić, bardzo jest tak, że bohaterowie w momencie, w którym tylko odkrywają, że jest jakieś ponadnaturalne czy jakiekolwiek inne zagrożenie, natychmiast zbierają się do tego, żeby się mu przeciwstawić. I to jest często takie bardzo budujące i powoduje, że może ja jako osoba, która nie lubi aż tak oglądać horrorów, jakoś łatwiej się odnajduję w tym, w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że głównym motywem bardzo wielu tych historii jest walka z tym złem często, a niekoniecznie pokazanie, jak to zło rośnie i prześladuje po prostu te kompletnie nie mogące się przeciwstawić mu ofiary. Tego typu też treści są, ale mówię, wydaje mi się, że King bardzo często jest w stanie podbudować swoich bohaterów.
Tak, King ma niebywały talent do kreowania postaci, z takimi, z którymi się zżywasz mocno. Zresztą on uwielbia pisać bryki ogromne, gdzie mocno rozpisuje relacje, jak są między postaciami. On potrafi, zresztą wiemy, jak było na przykład w książce To, gdzie większość książki to są oczywiście, są te pojawienia się morderczego klauna, który wpływa na bohaterów i jest ważną postacią, która tworzy grozę, ale głównym mięsem tej powieści są relacje między bohaterami, jak oni się zmieniają, mamy zbicie ich wersji dorosłych, spojrzenie na ich wersję dziecięcą, nie, jak wyglądała ta przemiana, i to się często powtarza u Kinga, nie, właśnie to, jak ważne są postacie i te rzeczy, które, jak to zło na nich wpływa, nie, jak oni na nie reagują, a nie tylko samo zło, nie,
jak to
nie
jest tak, jak konfrontują z nim, właśnie tak. To jest było tego przykładem, kiedy masz grupę dzieciaków, która pokonuje wielkie zło, tak?
Tak, tak, tak. Ale może, wiesz, możesz pokonać zło, możesz gdzieś dążyć po prostu, nie? Masz różne wersje tego, jak to jest pokazanie. On ma na przykład książkę Joyride, która niby w założeniu jest o duchach, a tak naprawdę jest o dzieciaku, który spędza wakacje pracując w wesołym miasteczku i tam te rzeczy, które mogą być nadnaturalne, wcale nie muszą być, żeby nie spoilować tutaj tej świetnej książki naprawdę. Ona jest głównie o tym, jak wyglądało dorastanie dzieciaka, wiesz, w czasach bliskich Kingowi.
King też ma swoje historie coming of age i zresztą o jednej dzisiaj pogadamy. Uważam, że praktycznie wybitnej wręcz.
Tak, i przechodząc właśnie do filmów, bo ja jedną taką rzecz, którą już dawno zauważyłem, która jest absolutnie niesamowita, że książki Kinga i adaptowanie Kinga to jest idealna gleba dla kiełkowania dla naprawdę znakomitych reżyserów, albo, wiesz, mieliśmy już uznanych, którzy się za to brali, czyli na przykład Stanleya Kubricka, który już miał konkretną karierę, zanim zrealizował Lśnienie, nie? Ale mieliśmy na przykład Davida Cronenberga, który jeszcze nie był tym Davidem Cronenbergiem, który zrobił Dead Zone. Mieliśmy na przykład Johna Carpentera, który już był po sukcesach Halloween ten, ale to nadal, wiesz, było nazwisko, które też się wzięło za Kinga, żeby się nim pobawić, nie? Rob Reiner, który zrobił film, o którym będziemy jeszcze mówić, bo to jest chyba nasz ulubiony film Kinga i założę się, że to będzie też twój na pierwszym miejscu, nie? Ale później jakie nazwiska się pojawiają? Mamy Franka Darabonta, mamy Toba Hoopera od Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną, George'a Romero, nie? To są ludzie, którzy naprawdę potrafią w kino, to są ważne nazwiska i każdy z nich dołożył swoją cegiełkę właśnie do tego Kingowego uniwersum, nie? Żeby coś fajnego zrobić i się pobawić tym wszystkim.
Tak, i to widać też po tym, jak różnorodne są te filmy. Bo jakby jeżeli widzi się pewien styl Kinga, to tak jak wspominałeś w mówieniu o Boogeymanie, że są pewne cechy, które bardzo szybko rozpoznajesz w twórczości Kinga, ale mam wrażenie, że w przypadku każdego z tych filmów one miały na tyle dużo głosu każdego z tych reżyserów, że gdybyś kompletnemu laikowi kina przedstawił je, to on mógłby nie zdawać sobie sprawy, że wszystkie pochodzą z twórczości jednego autora. Co tak, jest tak, absolutną zaletą tego kina.
Tak, tak, tak było przecież w przypadku Lśnienia, którego sam King nie znosił. Zresztą po latach, wiesz, też się zaangażował w przygotowanie nowej wersji serialowej, żeby zrobić to po swojemu, bo naprawdę widać w Lśnieniu przede wszystkim Stanleya Kubricka, nie? Sposobie kręcenia, przedstawiania tych scen, tego jak się rozwija paranoja bohatera w sposób wizualny, nie? Bo King to robił głównie przez to, siedział mu w głowie, nie? Bo to była jego historia bardzo osobista, nie? On się był połączony na poziomie molekularnym z nim. King przeżywał podobne rzeczy, nie? Te paranoiczne. A Stanley Kubrick postanowił to pokazać obrazem, bo on był absolutnym mistrzem tego właśnie, wiesz, przejazd rowerkiem przez korytarze hotelu Overlook.
Skoro mowa o Lśnieniu, to jest to jeden z horrorów, który ukształtował w dużej mierze kino późniejsze. Zwróć uwagę, jak w przypadku Lśnienia bardzo dużo rzeczy potem przeszło na kolejne, nie tylko horrory, ale w ogóle na kolejne filmy. Śmiejemy się, że dzisiaj nowe filmy żyją memami. Jeżeli do filmu powstaje cała masa memów, to film ma dłuższą żywotność. Lśnienie jest filmem sprzed wielu dekad, a jest do niego cała masa memów, która powstała dzisiaj. I sceny, które są tak bardzo już wbite w nasze, bym powiedział, filmowe DNA, no są nie do zapomnienia i natychmiast pobudzają pewne emocje. To jest twarz Jacka, który właśnie rozwalił drzwi. To są dwie dziewczynki.
Like we can be together forever and ever.
To jest powtarzanie Red Room, Red Room, Red Room. To jest All Work, No Play. cały ten...
Jack and Doughboy.
Dokładnie. I cały czas się powtarzająca.
Krew zalewająca korytarz.
W ilu memach widziałeś zamarzniętego Nicholsona wystającego ze śniegu? Wszystkie te momenty, mam wrażenie, że to są... Jak często zdarza się, żeby z jednego filmu tyle momentów tak bardzo zapuściło korzenie w późniejszej popkulturze. I to jest niesamowite, że to jest ten film, z którym King miał właśnie problemy, a to jest ten film, który absolutnie wybił w sobie miejsce w popkulturze na jakby własnych nogach, na własnym ciężarem. Mało tego, to jest ten film, w którym rozumiem może dlaczego King mógł mieć z tym też problemy. King bardzo lubi w swoich historiach, gdzie rusza w motywy paranormalne, patrz, lśnienie, bardzo się na nich skupić. One muszą, jasne, ważna jest postać, ważniejsza jest często postać, ale one nie są niedopowiedziane. Tam, jak już pojawia się ten motyw paranormalny, to ten motyw paranormalny jest.
Tak, jak książka jest o morderczym maglu, to jest to morderczy magiel, nie?
Czy samochodzie, nie? Natomiast w przypadku lśnienia... Idea polega na tym, że że Kubrick skupił się przede wszystkim na psychice postaci. I jeżeli naprawdę się nad tym zastanowisz i ktoś miałby interpretację tego filmu, w którym nie ma tam żadnych duchów, nie ma tam żadnego lśnienia, nie ma tam żadnych motywów paranormalnych, to jest czysty efekt tej niesamowitej izolacji, która doprowadza cię do szału. Jakby jak wiele filmów poruszało motyw izolacji na najróżniejsze sposoby. Niedawny w kinach Duchy i Nisherin na przykład, który był, film, który był z Oscara. Tego typu filmy, które ruszają motyw izolacji na najróżniejsze sposoby. I ten motyw, w którym masz tą izolację pokazaną w czysto w sposób horrorowy, to jest coś, na czym Kubrick się skupił. I jeżeli naprawdę chciałbyś się tym zastanowić, to mógłbyś olać cały motyw o tym, że tutaj, wiesz, doszło do tego morderstwa wcześniejszego, ten gość się kierą ganiał i tak dalej. To wszystko jest coś, co mogło być tylko i wyłącznie pretekstem do działania Jacka, który nie mógł wytrzymać tej izolacji, którą to miejsce i całe to otoczenie, cała presja, całe to wszystko na nim wywarło. I myślę, że to mogło się również Kingowi nie spodobać, bo ten film jest zbyt otwarty na interpretację pod tym względem.
Tak, bo zresztą wiemy, jak wyglądała później dalsza przygoda Kinga z śnieniem, gdzie napisał kontynuację, która przypominała praktycznie X-Men.
Tak. Gdzie właśnie śnienie, o to chodzi, o tym pomyślałem.
Tak,
kiedy
że rozwinął te
rzeczy... Doktorze Sen, to już potem masz... Wszyscy mają lśnienie, wszyscy mają supermoce, generalnie wszystko jest
tak,
wszędzie,
ale wiesz co, bo King się skupia na tych rzeczach, które zupełnie nie interesowały Kubricka i nie ma w tym nic złego, nie? To jest jego wizja, to jest też naprawdę niezła kontynuacja, nie? Tak, w taki sposób, jaki sobie King wymarzył, żeby to przedstawić i zgrabnie napisana, ale wiesz, że o coś innego zupełnie chodziło Kubrickowi, tak. To jest super, że to było tak zinterpretowane, nie? Bo tak jak mówisz o izolacji, no to mamy mężczyznę, który nie dość, że jest przytłoczony sytuacją rodzinną, jest zamknięty z tą rodziną w tym budynku, nie? Do tego musi pracować, bo chce napisać książkę, nie potrafi tego zrobić, ma blok zupełny, nie? I to wpływa na jego stan psychiczny.
No i miejsce mu nie pomaga, bo zamiast dodatkowych bodźców, on siedzi tylko we własnej głowie. Nie masz w tym hotelu nic, co mogłoby stymulować go dalej. To jest też, może King chciał się też tak wyrazić w ten sposób, mówiąc o tym, że właśnie autor potrzebuje świata. Autor potrzebuje zewnętrznych bodźców,
tak, bo tam są
autor
historie,
potrzebuje
tam są
stymulacji,
historie.
Tam są historie, a kiedy zamkniesz go w jego własnej głowie i kompletnie odetniesz od wszelkich takich stymulacji, to wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, że o, wyjadę do lasu i napiszę, skończę swoją książkę, tutaj widocznie King nie jest zwolennikiem tego typu pracy i uważa, że to nie jest droga, że takie zamknięcie, odcięcie nie służy kreatywności, a może służyć psychozie, jak to widzieliśmy tutaj. I ten film... Zresztą jak wiele filmów zrobił Kubrick, które potem, wiesz, Odyseja Kosmiczna, czy masa innych jego świetnych filmów, ale trzeba przyznać, że Lśnienie zawsze pozostanie na tym podium, czy półce jego niesamowitych tworów, które, tak jak mówię, naprawdę ukształtowały i miały niesamowite... W ilu widzieliście spoofach, komediach, innych filmach, w tym filmie, którego akurat nie znoszę, czyli Ready Player One, w którym miałeś, oczywiście też, bo tam mówiło się o latach 80. i o jakim horrorze się mówiło? O lśnieniu. Generalnie, jeżeli myślisz o tym, to no mówię, ciężko mi wymyślić, ciężko mi wymienić wiele filmów, które na tego typu grozę, bo oczywiście body horror to jeszcze inne, wiadomo, wspomniałeś Carpentera, nie? Natomiast jeżeli mówimy o tego typu takim opierającym się na jakiejś właśnie paranoi, izolacji, to wydaje mi się, że mało, nie wiem, czy jakikolwiek inny film aż tak ukształtował to tak, kino grozy.
Tak, w tak namacalny sposób, nie? Że ten film za każdym razem, jak go się ogląda, to czujesz tą przerażającą sytuację, w jakiej się znajduje bohater, nie? Jak on jest osaczony absolutnie, nie tylko przez miejsce, nie? Bo Hotel Overlook jest bohaterem tego filmu, nie? On jest tą siłą, która jest przerażająca, on jest tym złem, które nie musi mieć zębów, nie musi cię
zarzucać. Nie musiało być żadnych duchów, atakujecie, tam nie musiało być
tak, atakujecie w zupełnie inny sposób, nie? I jak on jest uwięziony. I to jest fantastycznie przedstawione. A jak wcześniej też mówiłeś, że właśnie, że to jest ta oryginalna adaptacja Kinga, ze strony Kubricka, no to Kubrick miał... robił to nagminnie, nie? Cały czas właśnie podchodził tak do adaptacji, nie? Bo on robił i Mechaniczna pomarańcza jest adaptacją, Barry Lyndon jest adaptacją, Odyseja kosmiczna jest adaptacją, mm-hmm. I wszystkie te filmy są w pełni kubrickowskie, ale zachowując te rzeczy, które były ważne w materiale źródłowym, nie? No i później no, King sobie nakręcił swoją wersję, która już nie była aż tak dobra, nie była ciekawa. Dobra, następne rzeczy, wiesz co, bo tutaj jest w ogóle fajnie podzielone z Kingiem, fajnie, no, nie aż tak do końca, bo mamy te etapy, nie, mamy lata, przełom lat 70-80, gdzie się zaczyna, wiadomo, wielka kariera reżyserów z adaptowaniem Kinga, mamy później lata 90, gdzie to był czas prób i błędów, bo tam były naprawdę dobre rzeczy.
Wiele rzeczy w latach 90.
Tak, tak, i później mamy XXI wiek i tutaj już więcej rzeczy nie wychodzi,
absolutnie.
Nie? Tak, więc jeszcze zostając oczywiście na początku, bo to jest to pasmo chyba największych sukcesów, które do dzisiaj są tam otoczone kultem. Na przykład ja bardzo lubię Carrie, czyli film Briana De Palmy, który też absolutnie fantastyczne nazwisko, jeden z moich ulubionych reżyserów. I ja sobie Carrie przypominałem jakiś czas temu przy okazji tego, jak gdy się pojawiła nowa wersja, o której nie chcę mówić, bo ona nie jest dobrym filmem, ale przypomniałem sobie oryginał De Palmy, nie? I De Palma idealnie podsumowuje, wiesz, to zaszczucie młodego człowieka przez to, jak wiesz, na niego wpływają dorośli i otoczenie.
Kolejny film, który znowu odcisnął się później na wielu innych produkcjach. I to jest bardzo zawsze ten subtelny element, w którym zresztą będę mówił o innym filmie, w którym uważam, że będziemy mówić o innym filmie, w którym uważam, że jest to dużo gorzej zrobione, ale ten motyw z nastoletnim outsiderem, czy outsiderką w tym momencie, nie? Ten motyw, w którym motyw bullyingu, który do dziś jest niestety bardzo żywy i bardzo realny i namacalnym problemem, który jest poruszony w tym filmie, i mógłbyś znaleźć wiele alegorii z prawdziwego świata, o których nie chcę mówić, w których ten bullying się kończy bardzo źle. Zarówno dla osób, które to robiły, jak i dla osoby, która była zaszczuwana i tak dalej. I znowu, ponieważ film ten rusza paranormalne sytuacje, jak to w przypadku Kinga, to oczywiście mamy to poprzez pewien filtr pokazany, ale on mówi o bardzo, bardzo prawdziwym problemie. I jak wiele później filmów próbowało również to powtarzać. I nawet nie mówię o remake'u. Jeżeli pomyślisz o takich filmach jak... jak się nazywał ten found footage od Josha Tranka, który... Kronika?
Kronika.
Tak. Kronika ich jest...
To była Carrie.
Praktycznie Carrie, jeżeli się nad tym zastanowisz. Niedawno skończyłem grę Resident Evil 8, jedna z nowych gier, w której dosłownie jeden etap tej gry, dodatku do niej, to jest dziewczyna, która ma super moce, ale jest przez to traktowana jako outsiderka, jako freak przez ludzi w szkole. Nie widzimy tego motywu w szkole, ale widzimy moment, w którym ona niejako siedząc w swojej głowie jest zmuszona do za pomocą ustawiania lalek odtwarzać scenami z lalek sceny, które dzieją się jej w szkole. I co tam widzimy? Jak ona wychodzi z łazienki, jest oblewana wodą i szczotkowana przez jej rówieśniczki, tak? Jak jakiś chłopak, który rzekomo daje jej prezent, a w tym czasie jej rówieśniczki wylewają na nie jakieś wiadro z góry. No to są dosłownie, czy które Carrie jakby to był ten moment, którym świat najbardziej się z tym zapoznał, z tego typu motywem, w którym dochodzi do tej eksplozji. Tak jak mówię, można szukać bardzo realnych konsekwencji tego w prawdziwym świecie. I wydaje mi się, że po raz kolejny jest motyw, w którym ten film jest niesamowicie poruszający. Myślę, że dla osób, które były albo świadkami bullyingu, albo same przeszły bullying, albo ktoś bliski był zaszczuwany, to on do dzisiaj się broni tym naprawdę trudnym tematem poruszonym w tym, co się dzieje. Ale warto też pamiętać, jak dużo reżyserów i ogólnie twórców popkultury potem robiło to źle. Jak bardzo wiele mieliśmy sytuacji, w których mieliśmy tego zaszczutego gościa, który potem stawał się villanem często filmu, jakimś antagonistą, sprowadzanym do karykatury. Od największych filmów kasowych, jak masz Amazing Spider-Man 2, gdzie Elektro jest dosłownie takim gościem, ale jest pośmiewiskiem. Jest tym takim gościem, który, byłem nieszczęśliwy, więc tutaj teraz będę się mścił. I bardzo często to jest tak, że widzisz tą postać i myślisz sobie, z niej od początku coś było nie tak. Ona teraz usprawiedliwia swoje działania, mówiąc o tym, że miała ciężkie życie. Carrie jest jednym z tych filmów, który jest zrobiony to z takim wyczuciem, że stawiasz sobie bardzo poważne pytanie, które mówi, czy na pewno z nią było coś nie tak? A może nie?
Tak, czy wiesz,
czy to jest czysto wypadkowa tego, co...
Problem leży jednak po drugiej stronie.
Właśnie.
I trzeba się skupić na tych, którzy atakują, a nie na tym, kto jest atakowany, właśnie, i kto próbuje się bronić, właśnie, i kto dostaje narzędzia, żeby się bronić, nie? Tak. Bo Carrie dostała tylko narzędzia i musiała się bronić, nie? W ogóle też Carrie jako debiutancka powieść Stephena Kinga, nie? Ona bardzo mocno stawia też całą jego karierę i te tematy, które się właśnie przewijają, nie? Skupienie się na ludziach, na tym, jak na nich wpływają te elementy nadprzyrodzone, ale one są tu nie są najważniejsze, bo też jak wpływają inni ludzie, nie? Jakie konflikty tutaj się rodzą, jak, relacje z rodziną, nie? Bo to jest bardzo ważne.
Bardzo straszna ta relacja.
Tutaj jest tak, tutaj jest podstawą tego, jaką Carrie, nawet nie jak tylko z przyjaciółmi właśnie, ale jak z rodziną, z matką, nie? Która...
Ale znowu, to jest coś, co widzimy, jak często czytamy o różnych właśnie osobach, które to cierpiały, kiedy... Kiedy się szukało, wiesz, wszystkie artykuły o złych grach komputerowych i tego typu rzeczach, które wpływają na dzieciaki, a potem się odkrywało, że dzieciak był zaszczuwany w szkole, nie miał kolegów, był ofiarą bullyingu i to wieloletniego, w domu nie mógł znaleźć żadnego oparcia, a wręcz czasami rodzice byli jeszcze stroną, która jeszcze dodatkowo, tak jak w Carrie, jakby no nie pomagała, mówiąc lekko. I to jest to takie właśnie pompowanie tego balona, który musi kiedyś eksplodować.
Tak, tak, tak. I też przy tym wszystkim tutaj jest bardzo emocjonalne i stanowi, że ten film cały czas jest na czasie. To też jest przerażające.
Przerażające jest fakt, że on jest na czasie.
Tak, tak, tak. Ale on też przede wszystkim jest naprawdę bardzo dobrym horrorem, nie? I wszystkie te rzeczy horrorowe tam do dzisiaj działają. On też, tak jak mówiliśmy przy Lśnieniu o tych kultowych scenach, to Carrie ma dokładnie tak samo, nie? Wiesz, ta dziewczyna, która posługuje się telekinezą i jest cała na czerwono, przez to, co tam na nią wylało.
Z tym byciem horrorem to jest też interesujące, bo ten film... On nie jest horrorem w takim, jak ja myślę o nim, w takim klasycznym znaczeniu o budującej się grozie. Jakby czekasz, aż to...
Tu coś eksploduje nagle,
eksploduje, nie? Ale zwróć uwagę, że tak naprawdę to, z czym kojarzymy, czyli ta zalana świńską krwią, ten cały motyw Carrie, to jest finał filmu. To jest trzeci akt nawet. To jest kulminacja tej całej sprawy. Do tego czasu... Horrorem jest to, co jej się przytrafia, a nie to, co ona, tak, która jest niby tym boogeymanem tego filmu ostatecznie, ona robi. To, co ona robi, jest ujściem, ale to, co jest horrorem tego filmu, nie ma nic wspólnego z żadnymi paranormalnymi i super zdolnościami.
Tak, a horror nie musi opierać tylko na paranormalnych rzeczach, nie? Zresztą, tak jak, wiesz, mówimy to przy okazji zapowiedzianego boogeymana, nie? I widzieliśmy już po zwiastunach, nie? Jak tam jest też bardzo mocny nacisk położony na to, jaka jest relacja ojca z córkami, jak tutaj wygląda to, a nie tylko ta postać, która gdzieś tam się czai w tle, nie? Zresztą wiemy, że już, jak czytałem sobie o filmie, że twórcy bardzo dużo rzeczy zmienili, bo to jest krótka historia, która się opiera na konkretnym twiście, a w ten film dodał zupełnie nowe wątki, nie? Które rozwijają ten element rodzinny, bo widać, że twórcy dokładnie czują, o co chodzi pewnie Kingowi, o co chodziło Kingowi. Zresztą King im napisał list pochwalny, nie? I esej praktycznie, że te zmiany naprawdę dobrze na to wpłynęły, więc ja jestem bardzo ciekaw, bo wszystko zaczęło się od Carrie, nie? Która pokazała, że no, potwory są wśród nas. Mhm. Co jeszcze masz w latach 80., zanim przejdziemy do tego najważniejszego filmu, który ten. Ja na przykład uwielbiam Christine, bo to jest wszystko, co kocham. Nie lubisz Christine, ja uwielbiam Christine, bo to jest idealna pulpa. Mamy morderczy samochód, tak, który próbuje zjeść dzieciaka i który pokazuje to w pięknie wizualny sposób Carpenter.
Bardzo wiele rzeczy w Christine mi się podoba. I oczywiście to jest znowu klasyka Carpentera i to, że zło nigdy nie zostanie pokonane. I na samym końcu samochód musi zacząć się znowu składać do kupy, bo u Carpentera...
Scena składania się zniszczonego samochodu jest...
Ale u Carpentera jakby zawsze praktycznie na końcu jest pokazane, że to coś...
Tak, no, to Christine to jest w ogóle super, że mieliśmy boom na slashery, zaczęło się od Carpentera, nie, który jest ojcem slasherów, i dokładnie ten samochód, który był inaczej poprowadzony w powieści. Tam były inne wątki, inaczej był bardziej skupiony się na życiu tego chłopaka, tylko dodam, że tutaj był postawiony ten nacisk na ten horror i zrobienie właśnie z Christine tego mordercy slasherowego, nie?
Tak, i na wszystkie te sceny samochodem działają, wszystkie te elementy jak po kolei są mordowani ci, jak on się Buddy nazywał, czy ta cała ekipa.
Tak, ale też mamy, wiesz, Bullies, który...
Tak, ale właśnie tu mam problem. I to jest jedna rzecz, która mi się w tym filmie nie podoba, która polega na tym, że nasz główny bohater, który jest protagonistą, ostatecznie antagonistą, można powiedzieć, on nie jest Carrie. To jest gość, który ma najlepszego kumpla na świecie. Mhm. Który broni go w każdej sytuacji i stawia się za niego. Jego rodzice nie są pomocni, ale to znowu nie są rodzice Carrie, przy których czułbyś, że on musi zostać kompletnie zaszczuty. I mam ten problem, że to jest trochę to, czego ja nie lubiłem w późniejszych latach 2000 bardzo wielu filmach, czyli nerd, który... jak dostaje opcję, to robi się, powiedzmy, zły. To jest trochę ten Spider-Man tańczący u Sama Raimiego. To jest trochę niestety ta postać, która...
Zgadzam się.
Której... Nie lubię tej drogi, tej postaci. To jest taki stereotyp, który pokazuje właśnie ci tego nerda, a umówmy się, ja nie mówię, że goś miał łatwo w życiu, bo on był też nękany przez rówieśników, ale to nie jest ten gość, który nie miał żadnego oparcia. Po raz kolejny, on miał najlepszego kumpla na świecie, nie? To był gość, który go wspierał w każdym momencie, bez żadnych podtekstów, gość był w stanie za niego w mordę dostać, gość był...
Tak, no to jest to ta kluczowa różnica, nie? Że Carrie nie miała wyjścia, on miał wyjście.
Dokładnie.
Tylko nie wykorzystywał.
I ten gość, to niestety jest ten gość, którego ja widzę przez pryzmat. Chyba z nim było coś nie tak, bo kiedy dostaje Christine jako... samochód, który wywiera zemstę na wielu ludziach, którzy sprawiają mu problemy, to natychmiast robi go to the dark side i jestem teraz, no mówię, Peter Parker trochę z trzeciego Sama Raimiego, już brakuje tańca. Więc sceny slasherowe działają świetnie, za każdym razem oczywiście ten zapalające się światła, czy jak oni na końcu na to wysypisko przychodzą i nagle Carrie już tam, nie Carrie, znowu mówię, Christine już na nich czekała tam pod tym wiesz, gruzem przykryta i walka z tym samochodem, który trzeba zgnieść.
Tak, jak ona się czaiła, ale wiesz, jak ona się skradała, czaiła
ona się w skradała, filmie, nie, tak, jak zgniata gościa fotelem, jak tutaj jest kolejny motyw, jak ona się cały czas regeneruje.
To jest fan, to jest horrorowy fan.
To jest horrorowy fan, tylko bardzo nie lubię tego tropu naszego antagonisty slash protagonisty.
No nie, no wiesz, to nie jest, jeśli chodzi o sam poziom, taki konkretny, no to wiadomo, że półkę wyżej jest Ilśnienie i Carrie, nie? Tutaj tak. Ale jest jeden film w latach 80., który jest na poziomie tamtych filmów w zupełnie inny sposób, na poziomie emocjonalnym. I możemy już przejść do tego filmu.
On jest według mnie lepszy od tamtych filmów. To jest moja absolutnie... To jest najlepsza adaptacja Kinga w historii.
Film, o którym teraz powiemy, to jest totalnie... Znajduje się w mojej topce 10 ulubionych filmów ogólnie w życiu, jakie widziałem. Na serio. To jest film, który na mnie bardzo mocno wpłynął i za dzieciaka, i jak do niego wracam po latach, jeszcze bardziej go rozumiem. Tym filmem jest Stand By Me, Stań Przy Mnie.
Stand By Me jest... Mógłbym powiedzieć, że jest wybitnym filmem. To jest film, który... On nie jest horrorem, od tego zacznijmy. masz ten element grozy, powiedzmy, który mówi, w którym na końcu, bo tak, bo idą zobaczyć trupa. Grupka dzieciaków idzie zobaczyć trupa.
Tak, o tym jest film. Gdzie, grupa dzieciaków dowiaduje się, że gdzieś leży tam trup. W lesie, daleko, podobno są zwłoki.
I chcą zobaczyć zwłoki. I wyruszają dzieciaki zobaczyć są... zwłoki. Ale jakby w tym filmie nie ma żadnej grozy poza tym. Poza tym ideą, że tam są zwłoki. Ten film jest zupełnie o czym innym. Niedawno mieliśmy Strażników Galaktyki 3, film, który opowiada o niedaniu się zaszufladkować do tego, jak społeczeństwo chcecie wsadzić w pewne normy. Mhm. I ten film dokładnie o tym jest. To jest film Coming of Age, w którym masz tą grupę dzieciaków, najważniejsze dwie postacie, czyli Goldie i Chris, które są swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Każdy z nich został już przez społeczeństwo określony, zaszufladkowany i ustawiony, kim ma być, co ma robić, gdzie ma iść, jaka ma być jego przyszłość. Z jednej strony masz Gordiego, który chciałby pisać, ale...
To robi bardzo ważną Kingę.
To oczywiście jest tak, to jest jego ten motyw, ale oczywiście no, pisarz to jest, wiecie, taka, a wyjdzie, nie wyjdzie, będzie biedny, nie będzie biedny. Tak. A to jest gość, który jest z dobrej rodziny, ma dobre... No ma być tym, mieć dobry zawód, tak? Ma mieć dobre życie, wiadomo, najlepiej żonę, dzieci, wszystko ma być zaszufladkowane i tak dalej, i bycie pisarzem kompletnie w to nie wchodzi. A z drugiej strony mamy Chrisa, który wszyscy natychmiast go wciskają, to jest gość, który będzie siedział w więzieniu. Jakby to jest dzieciak, który ma, ile oni tam mają lat, już nie pamiętam, a od razu gość jest na dzień dobry skreślony przez społeczeństwo. Jakby nie ma opcji dla niego. On będzie siedział w więzieniu. To jest jego przyszłość.
Dwunastolatkami byli.
Tak, dwunastolatkami. I podczas tej drogi, bo to jest film drogi, w którym ostatecznie trup nie ma znaczenia na końcu, dla jasności. Ten trup jest, nam nawet na końcu jest powiedziane, że on, kiedy dochodzi do pewnego konfliktu o trupa z postacią, którą gra Kiefer Sutherland
gra
24
gra
godziny.
Tego członka, tego młodocianego gangu.
On gra szefa tego gangu właśnie. Szefa, młodocianego. Tak. I dochodzi do konfliktu o tego trupa na końcu, co główny bohater, czyli Gordy, mówi, że na tym etapie nie chodziło już o tego trupa. To był ten moment, w którym on musiał całą swoją... Bo on trzyma pistolet wycelowany w tego szefa gangu, który z kolei trzyma nóż przy... No, dochodzi do konfliktu. I on mówi, że tam już nie chodzi o te zwłoki. One ich mogłoby nie być. To jest ta cała frustracja tego, kiedy ktoś mówi im dokładnie, jak ma wyglądać ich życie. Ktoś kontroluje ich życie. I w tym momencie to jest gość z nożem, który mówi Chrisowi, co ma robić. I to jest właśnie ta historia, w której droga jest celem, tak? Podczas tego całego przejścia.
Tak, wiesz, to jest osobista historia, taka bardzo właśnie skupiona na tych dzieciakach, ale też taka epopeja wielka, bo każde takie małe wydarzenie, które tutaj oni, na które natrafiają, zmienia ich zupełnie, wiesz, życie.
Sceny
z torami, na nich, na ich relacje.
Sceny z torami ja pamiętałem bez odświeżania też, filmu, motyw, w którym oni wchodzą na tory i nagle ten pociąg nadjeżdża, a to jest most, nie ma gdzie się udać. I są te elementy, można powiedzieć, właśnie przez to grozy, tak, jedzie pociąg. Psy ich gonią, tak? Jest moment w tym. Ale to są wszystko sceny, które mogą przypominać bardziej Goonies niż jakiś klasyczny horror, ale znaczy to nie jest Goonies, bo to nie jest film o wesołej bandzie dzieciaków, która sobie poradzi. To jest film o bardzo, bardzo trudnych problemach dorastania. Właśnie to jest taka esencja coming of age. To jest ten moment, w którym mają 12 lat i już całe życie jest dla nich zaplanowane, dla jednego czy drugiego. I to jest ten zadanie pytanie, kim chcesz być? Czy chcesz iść według ram społeczeństwa, czy chcesz znaleźć swoje miejsce, jeśli tak, to gdzie ono jest i kim powinieneś być w tym miejscu?
Tak, i przez to, wiesz, to jeszcze bardziej boli ta finałowa plansza i związanie, gdy dowiadujemy się, co się z nimi stało, nie? Z każdym.
To znaczy, Gordy jest narratorem, więc on sobie jeszcze jakoś tam radzi, natomiast...
Tak, Chris, ale dowiadujemy się o innych i to boli. Ale wiesz, ale to jest niesamowite, że też jest w pewien sposób pozytywne, bo zawsze mieli wspomnienie tego dnia. Kiedy odbyli tą wielką przygodę, dla nich była jedną z największych, tak, tą wielką podróż, która ich zmieniła, która jeszcze bardziej, wiesz, zwiększyła ich więzi, chociaż oni się tam później mogli nie widzieć całe życie, nie? To zawsze mieli ten jeden moment, nie? I to jest w ogóle film o tym, jak ważne jest kultywowanie wspomnień i takich małych, wielkich wydarzeń, nie? Z których trzeba wyciągać jakieś wnioski i zmieniać swoje życie w ten sposób.
Przypomnienie tego filmu niestety również przypomniało mi, jak wielką stratą była strata Rivera Phoenixa, który 6 lat później niestety w tragicznych okolicznościach się z nami pożegnał i patrząc na to, jakim on był, sceny, w które on odgrywa swoją frustrację na życie, na to, jak karty zostały rozdane.
Tak.
Jako młodociany aktor, to rzadko się widuje aktorów młodocianych, którzy tak są w stanie swoje emocje pokazać.
Tak, tak. Jeśli ktoś nie widział tego filmu, niech natychmiast nadrobi to, bo on zostawia ślad, nieważne w jakim jesteś wieku, nie? Bo to jest film, który bardziej jeszcze rozumiesz, jak właśnie jesteś starszy, nie?
I tak, absolutnie.
Jak to wyglądało, nie? I do czego to prowadzi. Tak, że każdy był w podobnej sytuacji, nie? Przeżywał takie rzeczy, miał podobnych przyjaciół, nie? Z którymi chciał spędzać, a chciał być zawsze. Nie zawsze to zawsze mogło być zawsze, nie? Na zawsze. Co jest niesamowite. Plus, kurczę, obsada, nie? Tak jak już mówisz, że River Phoenix, ale Will Wheaton, który
gra główną rolę. Zaliczył
naprawdę super rolę, który był najbardziej denerwującą osobą ze Star Treka w historii. Tutaj był naprawdę super. Corey Feldman, oczywiście, Jerry O'Connell, nie? Super, świetny zbiór aktorów. I ten film pokazuje właśnie, jak dobrym tym psychologiem jest Stephen King i jak dobrze rozumie opowiadanie historii obyczajowej przede wszystkim, bo mówi się o nim, wiesz, właśnie, że to jest ten mistrz grozy, że horrory Stephena Kinga, wiesz, są absolutnie przerażające, nie? Że on w tym się tutaj porusza najlepiej. To jest gość, który potrafi opowiadać przede wszystkim... Nie, to jest... Bo Stephen King jest przede wszystkim człowiekiem, który potrafi opowiadać o ludziach, dlatego jego horrory działają, nie? A jak robi czyste opowieści tylko o ludziach, bez tych elementów horroru, to wychodzą absolutnie znakomicie. No najbardziej znane rzeczy w takim popularnym, wiesz, tutaj rozumieniu, jakie są od Kinga, to nawet powiem ci, że nie Lśnienie i nie Carrie, nie te rzeczy, wiesz, horrorowe, tylko te, do których dojdziemy za chwilę, czyli na przykład Zielona Mila albo Skazani na Shawshank, gdzie nie ma grozy jako takiej nadprzyrodzonej, a to są w pełni historie Stephena Kinga.
W każdym z tych filmów jest napięcie na pewno.
Tak. Ale
Stand By Me oczywiście też ono jest i ono się pojawia, ale ono zupełnie na czym innym polega.
Tak. Więc lata 80. już są jeszcze jakieś filmy, ale tutaj już nie mamy nic aż tak mocnego, co się zapisało, więc przejdźmy do lat 90., bo tutaj już na samym początku jest jeden może z moich trzech ulubionych adaptacji prozy Kinga, czyli Misery, która jest fenomenalny film.
Self-insertem Kinga.
Tak, to jest Stephen King the movie, nie? To jest największy koszmar, jak sobie mógł wyobrazić Stephen King dla siebie, nie? Nie jakieś nadprzyrodzone rzeczy, że go jakiś przyjdzie demon zje, tylko że jakiś fan będzie za bardzo fanował.
No, może nas to bawić, ale jednocześnie postać Annie Wilkes, która jest tym tutaj naszym antagonistą tego filmu, jest jednym z najbardziej przerażających złoczyńców, to może złe słowo, ale w pewien sposób, wiesz, w historii kina. Jak popatrzysz na nią i obok masz siostrę Ratchet i tego typu postacie, no to ona jest absolutnie na tej półce, nie? To jest absolutnie postać, którą stawiasz obok tych najbardziej przerażających postaci, które są ludźmi, nie jakimiś demonami, innymi istotami, ale jednocześnie... Ten film jest w ogóle zbudowany tak niesamowicie i fakt, że on ma ile? Trójkę aktorów z grubsza? Dwójkę przez większość czasu jeszcze jest ten szeryf, który tam się pojawia.
I to znowu jest... Tak. I to znowu jest obyczajówka, która unika elementów typowo horrorowych. Tutaj nie ma nic nadprzyrodzonego, a napięcie grozy jest na najwyższym poziomie.
Ona działa głównie dlatego, że film zaczyna się od tego, że Annie jest niesamowicie sympatyczna. I to jest jedna z rzeczy, która jest najbardziej w stanie cię rozwalić, bo jakby cały kunszt tego całego motywu to jest na początku zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa. Kiedy Paul leży w łóżku, jest w fatalnym stanie, ale niebezpieczeństwo minęło. Ktoś go uratował. Ktoś, kto jest bardzo życzliwy, kto go karmi, kto mu pomaga, ktoś, kto jest... I jeszcze jest troszczy się o niego. To jest pielęgniarka, właśnie. Tak, to jest pielęgniarka. I to jest... I masz cały czas rosnącą tą atmosferę bezpieczeństwa, która powoduje, że kompletnie wyłączasz jakiekolwiek lampki ostrzegawcze, jedna po drugiej. I wtedy, kiedy nagle powoli zaczyna wkradać się ten motyw, że coś zaczyna być tu bardzo nie tak, jest, nagle odkrywasz jako widz i Paul to odkrywa, że nie ma dla niego miejsca, że nie ma, że w tym bezpiecznej strefie, w której się znalazł, nie ma bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnego miejsca, żadnej osoby, nie ma nikogo, która zapewniłaby mu jakikolwiek komfort, nie ma ratunku, nie ma ucieczki.
Tak, ponieważ ta oaza spokoju jest więzieniem. Nie może się w żaden sposób...
To nawet nie jest właśnie więzienie, co jest ten motyw, w którym nagle osoba, która wydawała się być twoim zbawcą, zmienia się w twojego opresora.
Tak, tak, tak. Ale dlatego to jest więzienie, bo wiesz, bo mamy sceny, które go dokładnie
ostatecznie
zmieniają
tak.
Jego sytuację, gdzie on nie może się poruszyć.
Ostatecznie tak, bo... ale ten cały motyw i budowa tej postaci jako, znowu jako coś, czego znowu w popkulturze wielokrotnie próbowano i zwykle kończyło się to parodią, czyli szalonej fanki czy szalonego fana.
To jakby... też, wiesz, pokazuje, że ten film jest bardzo na czasie, bo pokazuje toksyczny fandom.
Tak, tak, dokładnie. Taki skrajnie toksyczny fandom. Ale chodzi mi o to, jak wiele razy miałeś toksyczną fankę czy toksycznego fana w serialach, wiesz, jakichś NCSI i innych tego typu rzeczach. I zwykle to ostatecznie była parodia, to był żart. To była postać, która robiła pewnie coś okrutnego i złego, ale generalnie nie była przerażająca w takim stanie, tak? To była osoba, która... Gdzieś to było inaczej zrobione. A no tutaj Wilkis jest zbudowana w taki sposób, że no można mieć koszmary.
Tak, tak, no mówimy o roli, za którą Kathy Bates dostała Oscara, nie? To jest
kompletnie...
Wiesz, uwarunkowanie zapisane w historii, nie? Że tak. To jest wybitna rola. I to jak ona jest właśnie odbudowana, nie? Że zaczyna od tej miłej, starszej pani, która chce się zająć z
przypadkowym
mężczyzną, którego znalazła, nie?
Tak. I potem mówi, że... I potem dowiadujesz się, że jeszcze jest fanką. Ale na razie tylko, że fanką, tak. Że... Jezu.
Tak. I tak podpytuje, kiedy następna książka, nie? A on mówi, no chyba nie będzie następnej książki. A jak nie będzie następnej książki, nie?
I oczywiście... lekką przesadą, ja rozumiem, na czym to polega, ale jeżeli miałbym się przyczepić do czegoś, powiem tak, w tym filmie, to jest końcówka, w której rozumiem, że jest ukłonem w stronę Kinga i nie wiem, czy tak jest w książce, ale zakładam, że jest. Wielkim tutaj sędzią staje się maszyna do pisania.
Tak. Co jest bardzo ciekawe. I to wiesz, to jest takie.
Ale mam wrażenie, że jest trochę jak się to on the nose. Odrobinę.
Nie, jest
odrobinę
na pewno.
Za mocno.
Jest na pewno, ale wiesz, ale też to pokazuje, wiesz, w jakim stanie wtedy był wymęczony King, nie? Który był zmęczony swoją karierą, nie? On, wiesz, po przejściach związanych z psychiką jego i z innymi rzeczami, które były w latach 70. 80., no on tutaj dochodził do siebie, regenerował się i to było takie ujście tego, tej całej frustracji, nie, związanej z rynkiem, z tym, jak wszystko działa obok, no i tutaj skupione właśnie na tej postaci, którą gra Kathy Bates, ale obok tych rzeczy, które tak jak mówisz, że to jest self-insert i to jest opowiadanie przez Kinga o Kingu i o tym, czego on się boi, czego się obawia najbardziej, właśnie tak jak mówiłem, nie potworów, tylko tego, jak jego kariera wygląda, gdzie ona może dążyć, jeśli coś się stanie złego, nie? No to też jest przede wszystkim, to jest naprawdę dobry horror.
Tak,
to jest
horror,
nie?
To jest
thriller, bo nie ma rzeczy nadprzyrodzonych, ale ma elementy horroru, ma elementy grozy takiej, no, wiesz, która...
Tu dużo szybciej groza zaczyna rosnąć. Jak wspomnieliśmy o poprzednich filmach, chociaż nie, no w Lśnieniu oczywiście też, ale tutaj właśnie przez to, że na początku jakby cała ta twoja uwaga jest wyłączona, to jak pierwsze oznaki jakiegokolwiek do momentu, kiedy on już czyta pamiętnik, ten scrapbook bardziej, który ma, no to już w tym momencie jesteś na etapie no przerażenia.
Tak, dlatego jak następuje sytuacja, gdzie on musi uciec z tego miejsca, to tak mocno trzymaj za niego kciuki,
tak,
nie?
Oczywiście.
Szczególnie, że ta ucieczka jest niesamowicie bolesna i liczysz tam każdy najmniejszy element, nie? Każde małe zwycięstwo w czasie tych etapów tego próbowania się wydostania z tego miejsca, nie? A mówimy tylko o małym domku, gdzie właśnie starsza pani, fanka, która sobie lubi poczytać książki, trzyma tego chłopa, nie? I wiem, i to jest przerażające, na jakim tak. To jest małej skali pokazane, nie? Jaki może się koszmar odbywać się o to w takim sytuacji.
O to chodzi z tym, że to jest tak, wydaje się absurdalna sytuacja. Mhm. Ale jak ona ma nad nią, jaką ma pełną kontrolę nad nim, nie?
Tak, w ogóle to jest też mistrzowsko zrealizowany film przez Roba Reinera, właśnie to, jak on jest zbudowany, że tutaj nie masz chwili, gdy byś się nudził, gdybyś czuł jakieś zwolnienie tempa, nie? Ten film cały czas dostarcza,
cały czas się trzyma w takiej niepewności,
Więc to jest absolutnie fantastyczny film. I co jeszcze masz w latach 90., o czym chciałbyś wspomnieć? Oprócz rzeczy, o których, wiadomo, trzeba wspomnieć, nie? Bo mówimy między innymi o filmie, który przez lata, nawet chyba teraz się cały czas utrzymuje, albo się jeszcze chwilę temu utrzymał na pierwszym miejscu listy IMDb. To co masz do powiedzenia o Skazanie na Shawshank? Filmie, który i na Filmwebie, i na IMDb był przez lata jako najlepszy film, nie?
Nie mam żadnych wątpliwości, że kiedy ten film wyszedł i nie pamiętam, czy go widziałem, czy byłem w odpowiednim wieku, kiedy on wyszedł, ale na pewno widziałem go, jak byłem stosunkowo dzieciakiem. To zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Oczywiście, że tak. Jakby nie mam żadnych wątpliwości. I po latach absolutnie pamiętałem go jako ten film wybitny. To jest niestety film, który dla mnie nie zestarzał się tak dobrze. I tak jak wspomniałem, dużo wyżej dzisiaj cenię sobie Stand By Me, jeśli chodzi o pewne emocjonalne elementy. Skazanych na Shawshank jest masa genialnych motywów. Jest masa świetnych ujęć, świetnych pomysłów. Cały czas scena, w której dyrektor więzienia podnosi ten plakat i odkrywa dziurę za nim i tak dalej. To są rzeczy, które oczywiście będzie się pamiętało. Niestety, po przypomnieniu sobie go po latach, odkryłem, czego na przykład nie miałem przy Stand By Me, bo tutaj jeszcze bardziej się wchłonąłem, jak niesamowicie żywe są te postacie. Czy wspominaliśmy o Carrie, czy wspominaliśmy o Lśnieniu, czy wspominaliśmy o Misery, jak one są przerażająco żywe w niektórych miejscach. Po latach, po przerobieniu sobie masy kina, mam... miałem duży problem z uwierzeniem w postacie wskazanych na Shawshank. One są trochę zbyt karykaturalne dla mnie. To jest mój
zbyt
problem.
Zbyt hollywoodzkie, wiesz?
One są bardzo... Zły strażnik jest złym strażnikiem. Zły dyrektor więzienia jest złym dyrektorem więzienia.
Dobry kumpel z więzienia jest...
Dobry kumpel jest dobrym kumplem więzienia. Zły gang z więzienia jest złym gangiem z więzienia. I tak dalej. Nie ma tam... żadnych odcieni szarości w tym filmie, jeżeli się nad tym zastanowisz. Poza oczywiście tym pytaniem, czy główny bohater zrobił to, co zrobił i tak dalej. Ale ostatecznie te postacie dzisiaj mam wrażenie, że są właśnie zbyt hollywoodzkie, nie? I brakuje mi w nich tego takiego wielowątkowości jakiejś, tego wielu oblicz, które mogłyby miały, które pojawiają się w filmach, o których mówimy, bo jak głęboko wchodzimy w psychikę właśnie Anne Wilkes, przerażającą psychikę, czy Jacka, czy tych postaci, które są bardzo niezrównoważone, ale widzimy wszystkie elementy, które na nich powiem, o Carrie wspomnieliśmy. No, ciężko mi powiedzieć coś więcej o tych postaciach dzisiaj.
Tak, to jest film, który jest fantastycznie zrealizowany. Ja wiem, czemu się może podobać, nie? Czemu trafia do wszystkich, nie? Bo on jest taki... nie wiem, jakby to był waniliowy w wielu momentach, nie? Że on podaje ci wszystko wprost, nie? I że po prostu trzymasz kciuki za bohatera.
Lubimy
to jest
historię
najważniejsze.
Też ucieczek z więzienia.
Tak, oczywiście. Ale wiesz, to jest ten prosty schemat fabularny, że on cały czas kombinuje, jak uciec z tego więzienia, a ty trzymasz za niego kciuki i obserwujesz każdy kolejny, wiesz, ten etap tego, jak to się rozgrywa, nie? Wiesz, że on ten tunel kopie, wiem, że tam jest ten plakat, nie? Ten, to jest, który jest strzelbą Czechowa, nie? Że on tam musi być podniesiony. Tak, powolutku i to trzyma w napięciu, nie? I ten film jest nawet super zrealizowany, zresztą zdjęcia Rogera Dickinsa w tym filmie są kapitalne, nie? Ale po latach on coś traci, nie? Że doceniasz te filmy, które są bardziej szorstkie, które są bardziej zróżnicowane pod względem kreacji bohaterów, jeśli chodzi o adaptację Kinga.
Wwalą cię w emocje, dają ci przemyślenia o swoim własnym życiu.
Tak. Wiesz, to jest film, który kochają, wiesz, Ameryka kocha, świat go kocha, bo to jest feel good movie, nie? Że chłopu się udało na koniec, nie? Jak się spotykają na plaży, tam, znaczy nie pamiętam, czy to było na plaży,
jak on to
łódź. Tak, na plaży, o, dobrze pamiętam, tak, z Morganem Freemanem, to jest takie... jest, udało mu się, nie? Jest super. Dotarł. I wychodzisz szczęśliwy, dotarł, nie? I te, jednak jak przypominałem sobie po latach Stand By Me i przypominam, zresztą ja sobie często przypominam mnie, to tam jest ten taki słodko-gorzki posmak, nie? Że ale mieli tą chwilę dla siebie.
Nawet nie chodzi o zakończenie. Więcej. Jakby czujesz, co ale te postacie mówię, przeżywają. Że czujesz, tak, ile emocji im się w czasie tej drogi, ile emocji w nich przechodzi, ile oni muszą przemyśleć,
że
o swoim życiu.
I to, ich relacja wpłynęła na to, jak są na końcu.
Tak,
nie?
Jak wpływa na to, jakie oni decyzje. Czujesz, jakie oni muszą podjąć decyzje i potrafisz się utożsamić z tym, jak trudne są decyzje w tym wieku, w tym otoczeniu, które wokół nich jest. Nie? W Carrie to samo.
Tak.
Kiedy widzisz, co się z nią dzieje, jak środowisko na nią naciska, jak to zaczyna oddziaływać, jak w końcu musi nastąpić ten pushback. No tutaj wszyscy są tymi, co byli od początku. Gość trafia do więzienia, jest tym samym gościem, jak wychodzi, i tak ten Morgan Freeman tak samo, tak, i tak.
To jest taka narracja wielka, taka przez pryzmat Ameryki też pokazana narracja z lat 90. Trochę jak Forrest Gump, gdzie też film jest kochany. Ja też mam, wiesz, wiele sensu do Forresta Gumpa, ale jak po latach oglądam, to już ta magia gdzieś, wiesz.
Lubimy, jak bohaterowie przechodzą drogę.
Tak.
A w tym filmie bohaterowie nie przechodzą drogi.
No, oni od początku do końca są dokładnie taki sami, nie? Tak. Tim Robbins jest tym gościem, który jest cwany, który potrafi sobie poradzić.
I do samego końca to robi? Tak. Morgan Freeman jest tym poczciwym.
Uczy się czegoś? Nie wiesz, jak jego historia wyglądała, nie?
Tak, sam Morgan Freeman jest poczciwym chłopem od początku do końca, który wychodzi i...
Po prostu wychodzi z więzienia, nie?
Tak.
Kończy się i... No, jest jeszcze jeden film z lat 90., którego ja nie jestem fanem, wszyscy go kochają, czyli Zielona Mila. Ja wiem, czemu on jest kochany, ale ja nie jestem fanem Zielonej Mili.
Tu muszę powiedzieć inaczej, bo jak wspomniałem, Skazanie Shawshank zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak go oglądałem, jak byłem młodszy. I dopiero po latach, jak wróciłem, to trochę nabrałem dystansu, mówię, zacząłem bardziej doceniać filmy, w których bohaterowie jakąś drogę przechodzą. To może być droga do szaleństwa, jak w Lśnieniu, ale to cały czas jest droga. A w Shawshank jakby tego nie zobaczyłem. Z Zieloną Milą mam niestety to, że kiedy cały świat się zachwycił tym filmem, ja już wtedy do mnie nie trafił. I jest takie słowo brzydkie, które mówi trochę o manipulowaniu emocjami. Wiele filmów dzisiaj to robi. I mój problem z Zieloną Milą jest taki, ja wiem, jak dużo ludzi w pewnej scenie z krzesłem płacze.
No bo to jest dobrze zrealizowana scena.
To jest świetnie,
ale
ani do Shawshanka, ani tego filmu nie mam nic do realizacji. Mam problem trochę do pewnych tego, jak to jest poprowadzone i jak bardzo czuję się troszeczkę szantażowany emocjonalnie w tej scenie, przez co ja nie płaczę. Więc znowu, to jest świetnie... Zdjęcia w tym filmie znowu są kapitalne. Klimat tego filmu jest kapitalny.
No, kurczę, Tom Hanksuje jak trzeba. Michael Clarke Duncan
jest
obłędnym.
To jest jego rola.
To jest ta rola, nie?
Ten film to oglądasz głównie dla jego roli. Ale no ze mną nie rezonuje i nigdy nie rezonował. No, ciężko mi powiedzieć coś więcej.
No mówimy o swoich uczuciach, nie? Tutaj nie silimy się na jakąś wielką analizę, tylko to, jak my odbieraliśmy te filmy, jak je odbieramy dzisiaj. Ja też mam to Zieloną Milą, nie? Że nigdy mi to nie pykło, nie? Ja rozumiem, jak komuś to trafiło do serca, nie? Bo to jest naprawdę...
Większości ludzi trafiło, dla jasności. Oba te filmy są uwielbiane. Możemy być ewenementem pod tym względem.
No, ale u mnie tego nie było. Wiesz co, ja jeszcze... Nie wiem, czy masz jeszcze coś zdania do Zielonej Mili? Ja już chyba nie, to wszystko. I jeszcze ja powiem, co lubię z lat 90. Lubię Maglownicę, bo to jest absolutnie obłędne szaleństwo Stephena Kinga. Ja uwielbiam te rzeczy Kinga, które są po prostu maksymalnie szalone. I wiesz, jak to jest ten żart z Simpsonów chyba, nie? Że Stephen King przychodzi z nowym pomysłem na książkę, ma coś wymyślić szybko, nie? Idzie do swojego agenta, patrzy, co on ma na biurku, widzi lampę, nie? I bierze... Lampa ożywa i chce kogoś zabić. Nie? I mamy potem nową książkę.
To jest.
I tak jest między innymi z Maglownicą. Ale Top Hooper to zrobił. To jest film, który ma straszne oceny. I on jest, wiesz, jak taki film prosto na VHS-a z lat 90. Nie? Żebyś go oglądał po nocy skitrany gdzieś pod kołdrą. Ale on działa. Ja uwielbiam coś, wiesz, że masz Maglownicę wielką, z tym starym stylu, wiesz, tam przedwojenną, która zjada ludzi po prostu, nie? I która może ruszyć się z miejsca i nawet ich ścigać, nie? Co jest obłędne. I mam też coś, co to jest film reżysera, którego nie jestem fanem dzisiaj, bo on robił różne rzeczy i no, dzisiaj jest w Hollywood ma taką renomę, jaką ma, ale Uczyń Szatana i wiesz...
No, Ian McKellen.
Jana McKellena. Jest... Tak.
Jakby to był ten moment, wiesz, po czasie widzieliśmy Gandalfa, Magneto, ale to była tak przerażająca. Zresztą to jest kolejna ta rola. Mówi się o innych rolach jego życiowych. Mówiliśmy przed chwilą o innych przerażających postaciach, ale to nie jest mój ulubiony film żadnym pozorem.
Nie, ale ta rola, nie? I to ale jest ten moment, kiedy wyszło moje...
Tą rolę, która jest absolutnie przerażająca.
Tak, ja to w ogóle pamiętam, bo to było jedno z pierwszych spotkań z Ianem McKellenem, nie? I mówię, wow, niesamowity. No i masz coś jeszcze w latach 90., bo ja już nic takiego, o czym bym musiał wspomnieć natychmiastowo. Dobra, to mamy Kinga jeszcze, szybciutko sobie pozbawiamy King po XXI wieku. Dla mnie jest dużo gorzej.
Dużo gorzej, niestety.
Tak, ja na przykład powiem rzeczy, które ja miło wspominam. Adaptacja Mgły, o którym zresztą gadaliśmy przed nagraniem, że ty nie jesteś fanem tej adaptacji Mgły. Ja bardzo lubię, jak to jest zrealizowane. I znowu Darabont.
Powiem parę rzeczy o Mgle. Lubię ideę tego, no bo ten film ma opowiadać nie o potworach we mgle i tak dalej, tylko o tym, jak społeczeństwo reaguje, jak się dzieli, jak szybko powstają frakcje i to wszystko się dzieje. Trochę jak w Romero filmach z zombie, które nie miały być o zombie, tylko o tym, jak ludzie, którzy są zwykle zamknięci w jakimś miejscu, natychmiast ta plemienność wchodzi. I mgle chodzi z grubsza o to samo, tak? Mamy ludzi zamkniętych, na zewnątrz jest zło, więc nie można wyjść, bo się zginie i ludzie muszą... I widzimy, jak to działa na niektórych. Mamy ten cały motyw z... wykorzystywaniem religii oczywiście w takich kryzysowych sytuacjach do zdobywania władzy i kontrolowania ludzi. Mamy oczywiście te elementy rządowe, mamy elementy, no wszystkie dookoła. Mój problem z mgłą jest taki, że to jest mój problem z zakończeniem, które uważam, że jest niepotrzebne. Które jest za...
O, to ja lubię.
Ja właśnie nie lubię tego zakończenia. Ono ma być wstrząsające, dołujące, do depresji doprowadzające, przyciskające. Ja miałem wrażenie, że to jest takie... Już takie, a dokręćmy śrubę jeszcze na końcu.
Ale to jest ten jeden moment i ten jeden film, gdzie uznaję to.
Okej.
Okay. To był ten moment, kiedy naprawdę, wiesz, pamiętam do dzisiaj, jak obejrzałem ten film pierwszy raz, jak dostałem po głowie, mówię, wow.
No
to
właśnie,
jest czysty nihilizm.
Tak, to jest absolutny nihilizm. Natomiast jeśli mówimy o wcześniejszym etapie tego filmu, czyli całej... Bo w większości filmów nie ma potworów. Potwory są za oknem, tak? Jest tam moment, kiedy one wlatują przez okno na chwilę, ale nie licząc tego, przez dużą część filmu jakby idea jest taka, że one są tam we mgle, tak. Więc ich nie widzimy.
Mamy sklep otoczony mgłą i w tej mgle są jakieś potwory.
I jakby to, że one tam są i to nie ma żadnych
To też jest ważne, że bardzo takie lovecraftowskie.
Tak,
nie?
Macki, jakieś tam różne takiego. Tak istoty. Zresztą jest powiedziane, że to z innego wymiaru istoty od razu powiedziane. Ale one są tam, na zewnątrz. To, co jest najważniejsze w tym filmie, to jak szybko ludzie reagują. Jak na przykład potrzebują, trzeba szybko znaleźć frustrację i wyładować winę na kogoś. Więc jest ten gość, którego gra... On się nazywa Sam... W Gwiezdnych Wojnach podkłada głos pod Dartha Maula.
Sam Witwer.
Sam Witwer. Który jest tym żołnierzem, który jest praktycznie złożony w ofierze. On jest żołnierzem, żołnierze do tego doprowadzili, więc trzeba kogoś obwinić i w tym momencie go zabić, tak? Wyrzucić go na zewnątrz tej społeczności, na żer wszystkiego, co jest na zewnątrz, co nic ci nie daje i nic w niczym nie pomaga.
To jest ta mała taka vivisekcja społeczeństwa.
Tak, absolutnie. To nie jest ten gość, który... To nie jest tak, że to on jako żołnierz, nie wiem, sabotował i był zagrożeniem. To była potrzeba czystej frustracji i znalezienia winnego, żeby na chwilę poczuć się lepiej, pokonaliśmy to, co mogliśmy pokonać. Czy no dosłownie...
Tak, bo nie wiesz, jak walczyć z tym wrogiem, który jest tam. Nie? Więc zaczynasz walczyć między sobą.
Wchodzi ta czysta paranoja już motywu, w którym... No już tam dochodzi do pomysłu na poświęcanie dzieci, już coraz gorsze rzeczy się dzieją. Ale jednocześnie końcówka ma być taka, tak macie wbić w ziemię i tak jeszcze, żebyś nie wstał,
nie zadziałało.
Jeszcze cię dokręcić.
Ja dalej. Jestem ciekaw w komentarzach, co myślę, bez spoilerów, bo to jest ważna rzecz, co tam się dzieje, ale jak do tego podchodzicie? Oznaczajcie, bo ja jestem bardzo ciekaw, bo no, mnie uderzyło. Mm. Dobra, a jeszcze jedna rzecz z pierwszej dekady dla mnie, która ważna, bo ja pamiętam do dzisiaj stan z tego filmu, to jest 1408. Okay. O tym pokoju, gdzie się dzieją dziwne rzeczy. To jest film o tym, że dziennikarz spędza noc w pokoju, który podobno jest nawiedzony. Dzieją się tam dziwne rzeczy, nie? Ludzie tam wariują i dzieją się straszne inne tam wydarzenia. Dostaje klucz do tego pokoju od tego zarządzającego tym tutaj hotelem Samuela Lee Jacksona i trafia do tego pokoju i powoli zaczyna się tam coś dziać, nie? Z tym bohaterem. Ja uwielbiam to, jak John Cusack jest tym, wiesz, takim bohaterem w stylu Jimmy'ego Stewarta od Hitchcocka, który trafia na coraz te dziwniejsze rzeczy, ale takie w stylu Kinga. I wiesz, i nie wie, jak na to reagować, co jest fantastyczne, nie wie, co tam się zaczyna dziać. I tutaj mamy gościa, który był super poważny i on był przekonany, że wiesz, on się nie wierzy w takie coś, tak. Nie ma rzeczy nadprzyrodzonych i nagle wchodzi King, nie? Są rzeczy nadprzyrodzone, zaraz je zobaczysz.
Ja pamiętam, jak znajomy mi kiedyś polecał ten film jako coś takiego, ej, zobacz, ja się, zobaczę, ale już jakbym miał wybierać, to prędzej wróciłbym do tego niż do mgły, ale może dlatego, że nie lubię tego, że może tam jest zbyt depresyjne zakończenie, zbyt nihilistyczne.
No jest.
A wie, u Kinga to nie tak, że filmy kończą się dobrze, ale jest dobrze i jest złe zakończenie i wiesz...
I jest bardzo złe.
I jest mgła.
Tak. No, to prawda.
Jest absolutnie niszczące.
Dobra, ja tutaj już w pierwszej dekacie nie mam, bo ja nie lubię na przykład okna na podwórze. Wiem, że są fani Johnny'ego Deppa, ale...
Ja nie znoszę Dreamcatchera.
To straszne. Nie.
Tutaj, to był ten motyw z Morganem Freemanem znowu, który wrócił do Kinga i... powiem jedno słowo o tym, bo nie będę mówił, bo to jest bardzo zły film. Ale to był film, który udowodnił, że Morgan Freeman bardzo nie potrafi grać czarnych charakterów.
Tak.
Jak
tak.
On już się zatknął jako ten starszy pan, który ci wszystko wytłumaczy ładnie i ci pomoże jak w Shawshank, no tu próbowali z niego zrobić złego generała i to nie działało w ogóle.
Nie robisz więc Morgana Freemana takich rzeczy, bo to zupełnie nie działa. Okej, bo mamy już troszkę na liczniku, a o tych rzeczach, które się działy po 2010 roku, to też moglibyśmy jeszcze długo i długo gadać, bo tutaj jest naprawdę dużo adaptowanych rzeczy, dużo zapowiedzianych, więc może pogadamy sobie przy jakiejś następnej okazji, nie? O tych nowszych rzeczach, jak to wyglądało i jak dzisiaj wygląda stan z Kingiem. Porozmawialiśmy sobie o tych rzeczach, które bardzo lubimy, o tych klasycznych i no mamy na horyzoncie nowy film, nową adaptację tutaj prozy Stephena Kinga i bardzo się cieszę, że mieliśmy tę okazję. Dziękujemy dystrybutorowi, że tutaj nam pomógł i zapewnił sposób, żebyśmy sobie spokojnie porozmawiali o tych filmach. I teraz czekam na wasze opinie o ulubionych. Chciałbym poznać tutaj naszych widzów ulubione filmy i co o nich sądzą. Proszę bardzo, komentujcie i mówcie, za co lubicie Stephena Kinga, co lubicie w jego filmach, czy lubicie rzeczy, które są właśnie w jego tutaj adaptacjach, jakie książki lubicie Stephena Kinga, bo chcę poznać jak najwięcej opinii. Jak już mam okazję, że tutaj się pojawił King, to chcę jak najwięcej o Kingu i jeszcze będziemy sobie rozmawiać o Kingu, a ja w tej chwili zapraszam bardzo na seans Boogeymana, bo ten film się zapowiada naprawdę fantastycznie, jest już w kinach, więc... Lećcie, oglądajcie, bo mamy naprawdę ogólnie świetny czas dla horrorów filmowych, więc ja wierzę, że to będzie kolejna fajna cegiełka do tego tutaj, tego co się dzieje właśnie. Więc zapraszam do kina, zapraszam do śledzenia dalej napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!